To jest podcast PCZ Stocks.
Naszą dzisiejszą rozmowę realizuje Mariusz Owsianny, a przy mikrofonach witają Państwa
Magdalena Baranowska-Szczepańska,
Błażej Oczkowski i oczywiście nasi goście. Marcin Płóciennik, czyli kierownik działu technologii internetu rzeczy PCSS.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Gerard Frankowski, kierownik działu bezpieczeństwa ICT, oczywiście także w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Dzień dobry.
Rolnictwo przechodzi od kilku lat dość intensywną transformację. A wszystko to w związku z wdrażaniem do praktyki rolniczej innowacji technologicznych. No i chyba wszyscy musimy przyznać, że wizerunek polskiego rolnika, który co rano wychodził przed dom i patrząc w niebo dokonywał decyzji, czy iść w pole, czy może raczej nie, no bardzo się zmienił. Dzisiaj to jest w zasadzie biznesmen, który w białej koszuli może siedzieć w domu przed komputerem i sterować z niego prawie wszystkim. Czy zastosowanie technologii cyfrowych w gospodarstwie rolnym jest już konieczną ścieżką rozwoju dla wszystkich rolników? Czy da się jeszcze być rolnikiem bez komputera i bez aplikacji?
Niewątpliwie w chwili obecnej jest to kierunek, w którym podąża całe rolnictwo, w kierunku technologii bardzo zaawansowanych, w kierunku użycia robotów, w kierunku użycia algorytmów sztucznej inteligencji. I wydaje się, że ten wizerunek, który był przed chwileczką pokazywany, odszedł już w przeszłość, że rolnictwo przechodzi w tej chwili fundamentalną transformację.
I tu właściwie dochodzimy do sedna sprawy, czyli do bohatera naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania, jakim jest projekt AgriFood TEF. Ja chciałbym zacząć od rozszyfrowania tej nazwy, bo tak... Pierwsze wrażenie, agri-food, czyli połączenie rolnictwa i żywności. Ale co oznacza ten tajemniczy TEF?
Pod nazwą AgriFood TEF kryją się europejskie ośrodki testowania i eksperymentowania na rzecz innowacji, i to zarówno w sektorze rolnym, jak i spożywczym. Czyli mówimy tutaj zarówno od produkcji żywności na polach, jak również o przetwórstwie.
Przejdźmy w takim razie dokładnie do celu tego projektu. Co on daje? No i później w naturalny sposób musimy powiedzieć też komu. Bo z tego co wiem, to on nie jest tak do końca skierowany bezpośrednio do rolników i do przetwórców.
Celem tego projektu, a właściwie w tej chwili projektu, a ogólnie całej inicjatywy AgriFood TEF, jest wsparcie firm technologicznych z branży, o której mówiliśmy, czyli rolno-spożywczej, w rozwoju ich osiągnięć i rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki, jak również walidacji tych rozwiązań w warunkach rzeczywistych, na rzeczywistych obiektach i w dużej skali. Jest to zarówno wsparcie rozwoju produktów opartych o najnowsze technologie przed wejściem na rynek, jak i też możliwość poprawy tych rozwiązań, czyli powrócenie z powrotem do tego etapu, w którym te rozwiązania są dalej ulepszane, żeby następnie znowu przejść tą fazę walidacji i wejścia po raz kolejny na rynek.
No właśnie, ale to tak jak wspomnieliśmy, nie do końca jest bezpośrednio dla rolników, nie do końca dla przetwórców. Kto jest bezpośrednim odbiorcą usług i tych możliwości, które AgriFood TEF daje?
Przede wszystkim projekt jest skierowany do producentów robotów rolniczych, twórców oprogramowania, do producentów maszyn rolniczych. W tym to są przede wszystkim innowatorzy, startupy, małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest nasz główny klient.
I oni dopiero te usługi, które zostaną stworzone, sprawdzone, przetestowane dzięki AgriFood TEF, kierują już bezpośrednio do wspomnianych rolników i przetwórców. Zgadza się?
Tak, zgadza się. Rolnicy i przetwórcy korzystają z tej możliwości pośrednio, dlatego że ten program nie wspiera bezpośrednio producentów żywności. Tematycznie wszystko wiąże się tutaj, wiadomo, z ideą rolnictwa 4.0 czy wchodzącego teraz rolnictwa 5.0.
AgriFood TEF jest projektem międzynarodowym, a jego krajowe jednostki znajdują się we Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, Danii, Austrii, Hiszpanii, Holandii oraz w Polsce. Jakiej skali jest to społeczność?
Jest to flagowy projekt Komisji Europejskiej w ramach programu Digital Europe, Jest to projekt, który jest współfinansowany ze środków krajowych, każdego z krajów, które były tutaj wymieniane. I to jest około 36 partnerów. I w Polsce to są trzy jednostki. To jest Poznański Instytut Technologiczny, sieć badawcza Łukasiewicz, to jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Czyli jest to konsorcjum AgriFood TEF Polska.
To dokładnie jest konsorcjum AgriFood TEF Polska, które blisko współpracuje z podobnymi konsorcjami w każdym z krajów, aczkolwiek efekt tego działania i kogo adresujemy, to są wszystkie kraje Unii Europejskiej plus te dwa kraje stowarzyszone.
Ja nawiążę teraz do tego naszego lokalnego nodu, bo te wszystkie krajowe ośrodki nazywają się właśnie nodami. Mamy trzech partnerów, włącznie z PCSS-em, w którym się właśnie znajdujemy i nagrywamy naszą rozmowę. Powiedz mi proszę, Marcinie, za co ci partnerzy są odpowiedzialni, bo każdy z tych partnerów ma jakąś swoją bardzo ważną rolę w tym projekcie.
Tak, zgadza się. Koordynatorem naszego krajowego nodu jest Pit Łukasiewicz. Oni zajmują się przede wszystkim robotyką, jak również aspektami prawnymi i precertyfikacją. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego to przede wszystkim pola doświadczalne, eksperymentalne, między innymi w Sielinku, ale też dostęp do gospodarstw demonstracyjnych. To także możliwość dowolnej konfiguracji danego pola pod konkretną uprawę. Z kolei PCSS zajmuje się aspektami związanymi z sztuczną inteligencją, z cyberbezpieczeństwem, jak również z dronami, z różnego rodzaju algorytmów i systemami wsparcia decyzji, jak również generalnie z zarządzaniem, przetwarzaniem danych.
Tu wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy – cyberbezpieczeństwo. Tylko tak się zastanawiam, czy temu cyberbezpieczeństwu poświęca się odpowiednią uwagę i dostrzega się jego ważność w projektach dotyczących właśnie rolnictwa i przetwórstwa. Tutaj kieruję się w stronę Gerarda, bo to ty, Gerardzie, jesteś naszym ekspertem od cyberbezpieczeństwa, a jednak my jesteśmy za to odpowiedzialni. Czy możesz nam kilka słów powiedzieć, jak rzeczywiście, na ile to cyberbezpieczeństwo jest ważne? Mnie się wydaje, że bardzo, ale być może się mylę.
Nie mylisz się. Sektor rolno-spożywczy jest kluczowy dla nas wszystkich, bo w pewnych sytuacjach nie każdy musi korzystać z elektroniki, nie każdy musi pojechać na urlop, nie każdy musi się przemieszczać, nawet nie każdy musi korzystać z internetu, ale jeść musimy wszyscy. Kilkadziesiąt lat temu Graham Masterton napisał taką książkę Głód. Ona oczywiście nie traktowała o komputerach, bo to jeszcze nie była ta epoka, ale jej ideą było to, że w Stanach Zjednoczonych zaczęła się psuć żywność, pojawiły się choroby, jakieś napromieniowania ziarna w spichlerzach, a na końcu książki była inwazja na Stany Zjednoczone i to jest oczywiście taki bardzo czarny scenariusz. Natomiast niestety pierwiastki jego realności możemy odkryć w dzisiejszym świecie. Niedawno znaleziono na przykład nieudokumentowane moduły w chińskich urządzeniach fotowoltaicznych sprzedawanych w różnych krajach świata, w Stanach Zjednoczonych. Tego rodzaju urządzenia mogłyby posłużyć na przykład do zniszczenia instalacji fotowoltaicznych, a więc patrząc przez analogię, jeżeli jakiś hipotetyczny przeciwnik chciałby w łatwiejszy sposób przeprowadzić rzeczywistą wojnę, a wiemy, że ten dzisiejszy świat robi się coraz bardziej napięty, coraz bardziej niebezpieczny, to on bardzo prawdopodobne, że chciałby wywołać bardzo duże zamieszanie w takim państwie, które, czy w bloku państw, które chce zaatakować, i naruszenie bezpieczeństwa sektora rolno-spożywczego, żeby, krótko mówiąc, ludzie nie mieli co jeść, to trudno sobie wyobrazić większe zamieszanie, jakie można by wywołać. A schodząc na poziom takich drobniejszych scenariuszy, jeżeli to, o czym mówię, to jest czarnowidztwo, a mamy też takie powiedzenie, przygotuj się na najgorsze, a licz na to, co będzie najlepszego, to uwzględnienie roli bezpieczeństwa też nam bardzo pomoże, bo mamy takie typowo cyberprzestępcze ataki. Słyszymy często o tym, że gdzieś zaszyfrowano dane, że przestępcy żądają jakiejś kwoty pieniędzy za przesłanie klucza szyfrującego. Takie ataki miały miejsce też na rolników. Kilka miesięcy temu w Szwajcarii zaatakowano systemy służące do udoju bydła mlecznego. Właśnie na takiej zasadzie, że jeden z rolników nie mógł odczytać danych, proponowano mu bodajże 10 tysięcy euro jako okup. On tego okupu nie zapłacił, ale niestety tak się zdarzyło, że ponieważ nie mógł na czas odczytać danych o zdrowiu krów, jedna z tych krów niestety zdechła, co już się przełożyło i na pewnego rodzaju nieszczęście, i na konkretne bardzo koszty. Więc to bezpieczeństwo jest ważne i wtedy, kiedy się chcemy przygotować na jakieś takie kwestie, nawet rzędu konfliktu międzynarodowego, jak i naszej codziennej pracy jako rolnika, który chce obsłużyć swoje pole czy zwierzęta, chce po prostu prowadzić tą swoją działalność, o której bardzo słusznie wspomniałeś, że może być dzisiaj także i coraz częściej jest typowo sprzed ekranu. A jeśli mamy ekran, jeśli mamy sieć, która łączy komputer, ekran z jakimiś czujnikami, to już pojawia się bardzo dużo miejsc, które można zaatakować, bo to staje się złożonym technicznym systemem, który składa się z wielu komponentów. Każdy komponent to z kolei jest wiele jego elementów, wiele warstw i wszędzie tam mogą być jakieś błędy techniczne, które warto by znaleźć i naprawić, jeżeli są.
Zrobiło się bardzo groźnie, ale chyba nie chcemy straszyć, tylko chcemy wyprzedzać albo uzbroić się w narzędzia, które pomogą nam przed takimi atakami się obronić. I właśnie dlatego w projekcie AgriFood TEF pojawiła się usługa FAST.
Tak jest. Ta usługa, myślę, że jest z kilku punktów widzenia czymś takim pozytywnym, dobrym do wejścia we współpracę z projektem. Po pierwsze, ona rzeczywiście ma taki charakter proaktywny. Nie chodzi tylko o reakcję, że coś już się wydarzyło i dopiero wtedy my wchodzimy, sprawdzamy, mówimy jak zabezpieczyć, ale my mówimy, staramy się doradzić, co zrobić jeszcze przed tym faktem. Chcemy porozmawiać, chcemy wysłać krótką ankietę, bo może ktoś doświadczył już jakichś problemów albo ma jakieś bardzo skonkretyzowane obawy. Czy na przykład jego traktor może zostać przejęty przez cyberprzestępcę, albo czy jego robot służący do zbioru upraw nie zacznie nagle źle działać. Możemy się takimi zagrożeniami zająć. To jest taka dobra kwestia, dobry punkt wejścia. I drugą taką kluczową cechą jest fakt, że audyty czy różnego rodzaju usługi bezpieczeństwa, one są często dość skomplikowane. Trudno jest zacząć mentalnie, nawet czasami współpracę z niekoniecznie znanymi sobie kooperantami od razu nad jakimś dużym projektem. I Fast Service realizowany w relatywnie rzeczywiście niewielkim zakresie i czasowo, i tak obszarowo, jest również taką metodą na zapoznanie się wzajemne dwóch stron, zobaczenie, z kim ma się do czynienia, że mamy ekspertów z cyberbezpieczeństwa, że są też ludzie ze znajomością algorytmów sztucznej inteligencji, że są osoby potrafiące przełożyć wiedzę techniczną na konkretny sektor, jakieś zindywidualizowane potrzeby konkretne tych użytkowników. I to jest właśnie taka okazja, rozmowa z ekspertem, zaprezentowanie takiego zbioru dobrych praktyk, ale nie takiego samego dla wszystkich użytkowników, tylko ty masz, powiedzmy, ten inteligentny traktor, to jest kilka dobrych praktyk zorientowanych na ten obszar. Masz tylko jakieś usługi internetowe, no to będzie coś zorientowanego na ochronę usług internetowych. Możemy zaproponować także dalszą współpracę, bo też Fast Service, skoro może być wykonany szybko, to nie może być jednocześnie duży i dobrze zrobiony. To się nie spina czasowo, merytorycznie, jakkolwiek. Natomiast jesteśmy w stanie na podstawowym poziomie rozpoznać te konkretne potrzeby. Być może nie wszystkich potrzeb dany kooperant, dana firma jest świadoma. Ta świadomość rośnie, natomiast ona ciągle nie jest kompleksowa. Bywa taka punktowa, obszarowa, czyli najczęściej my już wiemy, że musimy uważać na maile phishingowe, nie klikać we wszystkie linki, które gdzieś dostaniemy. Ale powiedzmy, nie każdy producent oprogramowania dla rolników wie, co to jest bezpieczny cykl życia oprogramowania, w jaki sposób warto przeprowadzić audyt kodu, modelowanie zagrożeń systemu. My możemy doradzić, że należy to zrobić, co możemy zrobić w ramach innych usług AgriFood TEF-a, gdzie polecamy, żeby zwrócić się dalej, gdyż w ramach projektu określonego rodzaju usług możemy nie mieć, ale możemy mieć wiedzę, że należy jakiś obszar podjąć. I to jest, sądzę, sądzę, taki dobry początek kompleksowej drogi w stronę cyberbezpieczeństwa dla takiej firmy, całego asortymentu, organizacji jako całości czy pojedynczego produktu.
Czyli fast service, jak zrozumiałam, przychodzi z takim koszykiem praktycznych wskazówek. Zamiast samodzielnie analizować skomplikowane przepisy, można otrzymać pakiet tego, co najważniejsze i później wiedzieć, do czego się stosować, żeby uniknąć pewnych kwestii zagrożeń, tak?
Mniej więcej. Możemy również jako taki przykład, jest to w zakresie usługi, może nam przedsiębiorstwo wskazać jakiś system lub produkt do takiego ogólnego skanu bezpieczeństwa. Podkreślam ogólnego, bo kompleksowy audyt, kompleksowa analiza bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku takich skomplikowanych urządzeń technicznych, gdzie możemy mieć różne protokoły, różne interfejsy, nie tylko dobrze nam znane www., to jest złożone zlecenie, aby je zrealizować dobrze i kompleksowo, natomiast to już pewne rzeczy też pomoże nam pokazać. Pomoże nam ocenić, czego będzie potrzebował klient w ramach usług kompleksowych.
Ja tak słuchając Ciebie, Gerardzie, pomyślałem sobie, że tę usługę można by trochę przechrzcić i nazwać ją AgriFood TEF. Poznajmy się. Bo to jest rzeczywiście taki sposób na poznanie się przedsiębiorcy, który przystępuje do programu, który wchodzi do projektu i jednocześnie też wy jako przedstawiciele tego naszego polskiego nodu poznajecie tego przedsiębiorcę i dzięki temu możecie mu pomóc i ulepszyć, usprawnić jego pracę.
Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo za sugestię. Ta usługa FAST to nie tylko usługa cyberbezpieczeństwa. Mamy też usługę związaną z doradztwem prawnym w zakresie sztucznej inteligencji. Generalnie FAST to najpopularniejsza z usług AgriFood TEF, która jest o niskiej cenie, a dużej wartości dla klienta i z szybkim efektem końcowym. I ona się różni od tych dużych usług, które są dedykowane pod klienta, ale trwają długo, czasami cały sezon rolniczy, które są o bardzo dużej wartości dla klienta, ale też to są usługi drogie. I tak naprawdę te usługi dają wiele informacji na start, które dalej mogą się przerodzić w dalszą współpracę, o której już Gerard między innymi wspominał.
Ja bym mógł uzupełnić to, co powiedziałeś, że tak naprawdę w ramach licznych projektów cyberbezpieczeństwa, które prowadzimy również poza projektem, ja wykonuję z klientem wiele z czynności, które jest w usłudze AgriFood TEF. Też pytamy o potrzeby, wysyłamy ankietę, czasami robimy taki skan inwentarzowy, żeby właśnie wiedzieć, jak dokładnie wygląda ten nasz przedmiot testów i to nam pozwala precyzyjniej oszacować projekt główny i taka sama ścieżka może być w tym przypadku. A to, że poznajemy się lepiej, że nie tylko przez słuchawkę telefoniczną czy ekran komputera zamienimy kilka słów, ale też zorganizujemy sobie wideokonferencję czy spotkanie, to też po ludzku pomaga dalej współpracować.
Teraz stawiam się w położeniu przedsiębiorcy, który robi coś właśnie dla rolnictwa, dla sektora spożywczego i słucha naszego podcastu i myśli sobie, to jest świetne rozwiązanie. Właściwie nie zdawałem sobie z wielu rzeczy sprawy. Z jednej strony trochę mnie przestraszyliście tym, co się może stać, ale z drugiej strony proponujecie rozwiązania tego. Ja wiem, że niezależnie od tego, czy jestem dużą firmą, czy małą firmą, to zagrożenie jest zawsze. Ale zagrożenie jest właściwie w momencie, kiedy wpinamy do sieci swój prywatny komputer. Może stać się cokolwiek, tak? Ale nie straszymy. My proponujemy bezpieczeństwo, rozwiązania, tak jak powiedział przed chwileczką Marcin, także wsparcie prawne. Wsparcie w rzeczywistości na wielu różnych poziomach. Ale jak mam przystąpić do tego programu? Co powinienem zrobić?
W celu przystąpienia do tego programu wystarczy się z nami skontaktować. Następnie my sprawdzamy kilka ważnych informacji, które mówią nam, czy dana firma ma możliwość uczestniczenia w tym programie, czy jest małym, średnim przedsiębiorcą i czy ma dostępne środki de minimis. Oraz czy prowadzi tak naprawdę działalność w zakresie takim, który dotyczy czy sektora rolnego, czy sektora spożywczego. I to są te warunki podstawowe. Następnie firma dostaje tak naprawdę szereg tutaj ofert, możliwości współpracy i usług i uzgadniamy następnie tą technologiczną współpracę, jakie są tak naprawdę potrzeby tego przedsiębiorcy, jak my możemy pomóc. W przypadku usługi FAST jest to niewątpliwie dużo szybszy proces, dlatego że oferta jest bardzo konkretna, skierowana nie tylko dedykowanym bardzo szerokim usługom, ale konkretnie postawionemu problemowi, a w przypadku zaawansowanych usług, gdzie wchodzi nowy, kompletnie nowy produkt technologiczny, czasami tak naprawdę potrzebne jest kilka godzin analiz, żeby zrozumieć, w jaki sposób możemy wesprzeć w testowaniu takiego rozwiązania, czy w optymalizacji takiego rozwiązania.
A dokładnie w jaki sposób można się z Wami skontaktować? Czy to jest mail, telefon, czy możemy podać tu jakieś konkrety?
Tak, można się skontaktować poprzez naszą stronę AgriFoodDev. Można się skontaktować również poprzez LinkedIn, poprzez media społecznościowe. Jesteśmy też na wielu targach, a specjalnie jest dedykowany też warsztat dla usługi FASK. Online'owe warsztaty odbędą się 9 października. Poinformujemy o tym Państwa na naszej stronie internetowej.
Ale wróćmy jeszcze do wykorzystywania tych nowoczesnych technologii. Zarządzanie dużymi bazami danych, uczenie maszynowe, czujniki mierzące wybrane parametry techniczne, wykorzystywanie systemu pozycjonowania GPS, mapowanie pól. Takich rzeczy można jeszcze sporo wymieniać, to wszystko się dzieje, jest realizowane, ale jeśli moglibyśmy prosić o takie podanie przykładów namacalnych, rezultatów użycia tych nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych. Gerard już tu wspominał o zagrożeniach, że mogą paść zwierzęta z powodu braku na przykład odczytu aktualnych pomiarów. Marcinie, czy tutaj jabłka jak spadną i trochę długo poleżą, spadnie deszcz, też się mogą zepsuć. Natomiast na pewno są takie przykłady, o których możemy wspomnieć, żeby zobrazować tutaj skalę tego problemu.
Ja myślę, że to są trzy główne rezultaty, o których trzeba pomyśleć, czyli mówimy o lepszej i zdrowszej żywności. To chyba jest najbardziej taki bezpośredni efekt. Mówimy tutaj m.in. o precyzyjnym nawożeniu. To oznacza, że te warzywa, zboża dostają tyle składników odżywczych, ile potrzeba, bez tak naprawdę przenawożenia. Mapowanie czujniki wilgotności, czy mapowanie pól, o którym wspominam, pozwalają tak naprawdę m.in. oszczędzać wodę, którą, jak wiemy z komunikatów ostatnich dni, jest naprawdę susza hydrologiczna, czyli tak naprawdę jest brak tej wody. No i w efekcie plony są obfitsze i zdrowsze, bo tak naprawdę mniej pestycydów trafia w glebę. Druga rzecz to większa pewność, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, ponieważ nowoczesne technologie pomagają rolnikom walczyć ze zmianami klimatycznymi. Mówimy tutaj o różnych systemach irygacyjnych, które są sterowane teraz coraz częściej przez sztuczną inteligencję. Mówimy o analizie danych satelitarnych w celu przewidzenia różnego rodzaju zagrożeń. Wiemy, kiedy lepiej zaplanować zasiewy. A trzecia, tak naprawdę bardzo istotna rzecz, to tak zwane zrównoważone rolnictwo i aspekty ochrony środowiska. I to jest taki rezultat, który nie jest może od razu widoczny, ale jest niezwykle ważny dla nas, dla naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci. Precyzyjne rolnictwo to taki wstęp czy element kluczowy dla rolnictwa ekologicznego. Jest mniej stosowanych środków na polach, co oznacza więcej bioróżnorodności wokół nas. Jest to, wydaje się, niezwykle istotna korzyść dla całego ekosystemu.
Wszyscy mamy bardzo bujną wyobraźnię. Niektórzy mogą nawet sądzić, że w przyszłości nie będziemy chrupać kwaśnego jabłka czy pić ciepłego mleka od krowy, tylko łykać pastylki, które będą wytworem nowoczesnych technologii, zastąpią nam smak, całą przyjemność jedzenia, po prostu zwykłym dostarczaniem wartości odżywczych. Takie pytanie rodzi się w związku z tym, jakie wyzwania związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii przy zachowaniu całego pakietu bezpieczeństwa, jak tym wyzwaniom dzisiaj sprostać, w jakim kierunku one w kraju i na świecie mogą podążyć i czy jest w ogóle kres wykorzystywania takich technologii w rolnictwie?
Obawa o utratę smaku przyjemności myślę, że jest w zupełności uzasadniona w kontekście przede wszystkim ultraprzetworzonej żywności, gdzie różnymi wzmacniaczami smaku uzyskujemy efekt najbardziej pożądany przez konsumenta końcowego. Ale nowoczesne technologie rolnicze bronią nas przed tym scenariuszem. Ich celem jest wzmocnienie natury, abyśmy nadal mogli jeść te pyszne, zdrowe i prawdziwe jedzenie, ale produkowane w zupełnie inny sposób, czyli mądrzejszy, bardziej odpowiedzialny. Także nie jest to zastąpienie jedzenia, ale jego ulepszenie, tak żebyśmy nadal mogli chrupać to jabłko. Polskie rolnictwo wydaje się, że idzie w tym kierunku. co całe światowe rolnictwo, czyli rolnictwa precyzyjnego i zrównoważonego. Jest to coś długofalowego, nie zrobi się tego w jeden rok, dwa lata, a jego realne efekty, no wiadomo, że dron, o którym tutaj mówiliśmy, nie zastąpi nam drzewa, ale przeleci nad tym sadem, zdiagnozuje chore rośliny, zanim to zrobi ludzkie oko. Czujniki w ziemi nie zastąpią nam krowy, ale mogą odpowiedzieć dokładnie, gdzie i kiedy nawodnić to pastwisko. A sztuczna inteligencja być może stworzy nam jakąś pastylkę, ale głównie to, co ona zrobi, to przeanalizuje te dane i powie rolnikowi, jaką odmianę można zasiać, by przetrwała suszę. I celem tych wszystkich technologii tak naprawdę nie jest syntetyczna żywność, tylko gospodarstwa, które możemy widzieć z innej perspektywy, takiego zamkniętego, ekologicznego ekosystemu. To jest wizja, w której rolnik jest menedżerem danych, a my tak naprawdę zyskujemy na przykład kod QR na mięsie, zobaczymy na mapie pole, gdzie wyrosła pasza dla tych zwierząt, z którego mamy tutaj to mięso. I tak naprawdę tu w tym wszystkim chodzi o jakość, transparentność, zrównoważony rozwój żywności, a nie o to, co pytałaś, czyli nie o rezygnację z przyjemności jedzenia.
No mnie uspokoiłeś, Marcinie. Nie wiem, Błażeju, jak ciebie, Gerardzie, ale no ja cieszę się, że będę mogła w przyszłości cały czas te jabłka chrupać.
Ja myślę, że to jest najwspanialsza konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy i że uspokoiliśmy przede wszystkim naszych słuchaczy. Niezależnie od tego, czy nie są związani z sektorem rolno-spożywczym, czy też wręcz przeciwnie, czyli są tak naprawdę odbiorcami usługi AgriFoodTev, czy też przede wszystkim są rolnikami i przetwórcami.
Mam nadzieję, że również zachęciliśmy do skorzystania z tej usługi, prawda? I wzięcia udziału w działaniach, które tutaj oferujemy, ponieważ no, bez tego chyba trochę niepokoju w produkcji mogłoby zajść.
Choć nie mam własnej firmy, która zajmuje się technologiami, które stosowane są później w przemyśle rolno-spożywczym, to i tak czuję się zachęcony i mówię to zupełnie poważnie. Chociaż firmy nie zakładam. Marcinie, Gerardzie, bardzo dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Przypominamy, naszymi gośćmi byli dzisiaj Marcin Płóciennik i Gerard Frankowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. A za uwagę dziękuję już
Magdalena Baranowska-Szczepańska, życząc wszystkim smacznego.
Mariusz Owsianny, który uśmiecha się do nas w tej chwili i też myśli już o chrupiących jabłkach, marchewkach i innych przysmakach, oraz mówiący te słowa Błażej Oczkowski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.